Wir lesen zu Beginn einige Verse aus 3. Mose 1.
Na początek przeczytamy wiersze z 3. Księgi Mojżeszowej 1.
Diesmal die ersten 5 Verse.
Pierwsze 5 wierszy. 3. Księga Mojżeszowa, 1. rozdział od 1. wiersza. I przywołał Pan Mojżesza i przemówił do niego z namiotu zgromadzenia tymi słowy. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, jeśli ktoś z was chce złożyć ofiarę Panu, to niech złoży ofiarę swoją z bydła rogatego lub z trzody. Jeżeli ofiara jego ma być całopalna z bydła rogatego, to niechaj złoży na nią samca bez skazy, niech przyprowadzi go do wejścia namiotu zgromadzenia, aby znaleźć upodobanie u Pana. Niech położy rękę swoją na głowie zwierzęcia ofiary całopalnej, aby zostało przyjęte z upodobaniem jako przebłaganie za niego. Potem zarżnie tego cielca przed Panem, a synowie Arona, kapłani, ofiarują krew i pokropią tą krwią dookoła ołtarz, który jest u wejścia do namiotu zgromadzenia.
Nachdem ich das Thema vorgeschlagen hatte in dem Gespräch, nämlich die Opfer,
po tym jak zaproponowałem ten temat w rozmowie, czyli temat ofiar,
fiel mir auf, dass das Thema beim letzten Jahr gar nicht so verschieden davon war.
Zwróciłem na to uwagę, że przed laty mieliśmy całkiem podobny temat.
Aber es ist ein wichtiges Thema in Gottes Wort.
Ale jest to ważny temat w Słowie Bożym.
Ein wertvolles Thema.
Ist to wartościowy temat.
Und vor allen Dingen, wenn wir es unter dem richtigen Blickwinkel uns anschauen.
Wtedy, kiedy spojrzymy na niego pod odpowiednim kątem.
Und damit meine ich folgenden Vers aus Johannes 12.
I mam na myśli następujący wiersz z Ewangelii Jana 12,
den wir mal als Überschrift über die vier Vorträge nehmen wollen.
Który chcielibyśmy przedstawić jako taki podpis pod tymi 4 wykładami.
Da lesen wir in Johannes 12, Vers 20 und 21.
Jana 12, 20 i 21. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, z prośbą mówiąc, Panie, chcemy Jezusa widzieć.
Also, die Überschrift soll sein,
więc ten podpis powinien brzmieć,
Herr, wir möchten Jesus sehen.
Panie, chcemy Jezusa widzieć.
Es gibt nichts wertvolleres, als sich mit der Person des Herrn Jesus zu beschäftigen.
Nie ma nic bardziej wartościowego, jak zajmowanie się osobą Pana Jezusa.
Gottes Wort ist mehr als nur die Person des Herrn Jesus.
Słowo Boże to coś więcej niż tylko osoba Pana Jezusa.
Wir brauchen auch Ermahnungen.
Potrzebujemy też napomnień.
Wir brauchen auch Warnungen.
Potrzebujemy ostrzeżeń.
Und wir brauchen auch Ermutigung und Trost.
Potrzebujemy też pocieszenia i zachęty.
Aber das Herz des Wortes Gottes ist die Person des Herrn Jesus.
Ale sercem Słowa Bożego jest Pan Jezus.
Und sein Werk.
I Jego dzieło.
Und genau das haben wir hier in 3. Mose vor uns in den ersten Kapiteln.
I dokładnie to mamy w tej 3. Księdze Mojżeszowej w 1. rozdziałach.
Wenn ihr euch jetzt das erste Wort in diesem Buch anschaut,
gdy przyjrzymy się pierwszemu słowu w tej księdze,
jetzt hoffe ich, dass es das gleiche ist wie im Deutschen.
Mam nadzieję, że tak samo jest w polskiej Biblii, w niemieckiej.
Im Deutschen ist es nämlich und.
Jest to słowo i.
Das heißt, bei euch ist es wie im Hebräischen ein einziger Buchstabe.
Więc w naszym języku polskim jest to tak samo jak w hebrajskim, jedna litera.
Im Hebräischen ist es sogar ein Buchstabe, der nur an ein Wort drangefügt wird.
Jest to też w hebrajskim litera, która występuje z innym słowem.
Und doch ist es auffällig, dass ein Buch mit und beginnt.
I jest to rzecz zadziwiająca, że księga rozpoczyna się od słowa i.
Wenn wir ein Buch schreiben würden,
gdybyśmy napisali jakąś księgę,
wir würden niemals ein Buch mit und anfangen.
Nigdy byśmy nie rozpoczęli jej od słowa i.
Aber 3. Mose fängt so an.
Ale 3. Księga Mojżeszowa tak się właśnie zaczyna.
Und 2. Mose auch.
I 2. Mojżeszowa tak samo.
Und 4. Mose auch.
I 4. tak samo.
Aber 1. Mose nicht.
ale pierwsza księga nie.
Das heißt, wenn Gott etwas Neues gibt,
oznacza to, że gdy Bóg daje coś nowego,
dann fängt er nicht mit und an.
To nie rozpoczyna od słowa i.
Aber wenn er eine Geschichte fortsetzt,
ja, ale gdy kontynuuje pewną historię,
dann nimmt ein und.
To wtedy używa słowa i.
Und das macht für uns deutlich,
i nam to uzmysławia,
dass wir dritte Mose nicht ohne zweite Mose verstehen können.
Że nie możemy zrozumieć trzeciej księgi Mojżeszowej bez drugiej księgi Mojżeszowej.
Und zweite Mose nicht ohne erste Mose.
I drugiej Mojżeszowej bez pierwszej.
Sondern wir brauchen das, um den Zusammenhang verstehen zu können.
Ale potrzebujemy tego, aby zrozumieć kontekst.
Und bedenkt bitte,
i zastanówmy się nad tym,
dass das Alte Testament nicht in erster Linie für die Juden geschrieben worden ist.
Że Stary Testament nie jest napisany w pierwszej linii do Żydów.
Denn die wenigsten Juden hatten das Wort Gottes in Händen.
Ponieważ niewiele Żydów miało Słowo Boże, Stary Testament w rękach.
So wie bei uns heute, dass jeder das Wort Gottes in Händen halten kann, gab es damals nicht.
Tak jak my dzisiaj możemy całe Słowo Boże trzymać w rękach, wtedy nie, tak nie było.
Deshalb heißt es zum Beispiel in Offenbarung 1.
Dlatego też jest napisane w Księdze Objawienia 1.
Und das gilt also auch für die erste christliche Zeit noch.
I obowiązuje to też do pierwszych czasów chrześcijaństwa.
Glückselig, wer das Wort der Weissagung hört.
Błogoszczęśliwy ten, który słucha słowa tego proroctwa.
Das heißt, für sie wurde das Wort Gottes vorgelesen.
Czyli dla tych ludzi to słowo było czytane.
Weil nicht jeder von ihnen das anschauen konnte.
Ponieważ nie każdy mógł spojrzeć w to słowo.
Und wenn ihr dann bedenkt, wann das Alte Testament insgesamt zur Verfügung stand, wenn ihr dann noch darüber nachdenkt,
i gdy zastanowimy się nad tym,
wann das Alte Testament vollständig vorlag,
kiedy Stary Testament był dostępny w całości,
dann war das erst nach der Rückführung aus Babel.
To było to po Rückführung, było to po powrocie z Babilonu.
Das heißt, das war nur ein ganz kleiner Teil der Juden.
A więc była to mała część Żydów.
Und nur für eine ganz kurze Zeit.
I tylko przez krótki czas.
Das heißt, die längste Zeit des Alten Testaments.
A więc przez większość Starego Testamentu.
Da gab es nicht das Alte Testament.
Czy przez większość czasu tego trwania Starego Testamentu nie było kompletnego Starego Testamentu.
Das macht deutlich, das Alte Testament ist nicht für die Juden geschrieben worden.
To nam pokazuje, że Stary Testament nie został napisany dla Żydów.
Sondern wie der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 10.
Ale tak jak apostoł Paweł mówi w 1. Koryntian 10.
Da heißt es in Vers 6.
Wiersz 6. 1 Koryntian 10, 6. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali.
Und in Vers 11.
I 11. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków.
Das Alte Testament ist also für uns geschrieben worden.
A więc Stary Testament został napisany dla nas.
Und versteht deshalb das Alte Testament nicht in erster Linie als Geschichtsschreibung.
A więc nie możemy rozumieć w pierwszej linii Starego Testamentu tylko jako księgi historycznej,
sondern es gibt geistliche Belehrung dadurch.
Ale możemy w niej znaleźć duchowe pouczenia.
Im ersten Buch Mose finden wir, dass alles seinen Anfang genommen hat.
W pierwszej księdze Mojżeszowej widzimy, uczymy się, że wszystko miało swój początek.
Die Schöpfung,
stworzenie,
gab es vorher nicht.
Wcześniej stworzenia nie było.
Aber Gott hat geschaffen,
ale Bóg stworzył.
Und das Materielle, das was wir sehen oder anfassen können, hat seinen Anfang genommen.
I to, co materialne, to co możemy widzieć, miało swój początek.
Gott möchte uns zeigen, dass er der Schöpfer ist.
Bóg pokazuje nam, że jest stworzycielem.
Und das ist wichtig.
Jest to ważne.
In einer Zeit, wo viele an die Evolution glauben.
W czasach, gdy wielu wierzy w ewolucję.
Aber die eigentliche Belehrung ist nicht über die erste Schöpfung zu sprechen.
Ale tym głównym pouczeniem nie jest to, żeby teraz myśleć o stworzeniu,
sondern Gott möchte uns zeigen,
ale Bóg chce nam pokazać,
dass die erste Schöpfung ein Bild der neuen Schöpfung ist.
Że to pierwsze stworzenie jest obrazem na nowe stworzenie.
Und das findet ihr erklärt im Neuen Testament.
I to mamy wyjaśnione w Nowym Testamencie.
Im ersten Buch Mose findet ihr, dass von Gerichten die Rede ist.
W pierwszej księdze Mojżeszowej możemy znaleźć mowę o sądach.
Zum Beispiel durch die Flut.
Na przykład przez potop.
Oder über Babel.
Albo o wieży Babel.
Das war natürlich ein zeitliches Gericht.
To był sąd czasowy.
Das ist nicht das ewige Gericht, das erst am großen weißen Thron stattfindet.
To nie jest, to nie był sąd wieczny, który będzie miał miejsce przy wielkim białym tronie.
Und doch will Gott uns damit zeigen,
i pomimo to Bóg chce nam przez to pokazać,
was das Merkmal des ewigen Gerichtes ist.
Jakie są cechy wiecznego sądu.
Und warum er dieses ewige Gericht über Menschen bringen wird.
I dlaczego sprowadzi ten wieczny sąd na ludzkość.
Im ersten Buch Mose findet ihr auch, dass eine Familie von Gott gewählt worden ist.
W pierwszej księdze Mojżeszowej widzimy też, że została wybrana rodzina Boża.
Er hat Abraham erwählt.
Bóg wybrał Abrahama.
Und dann Isaac und Jakob.
Izaaka i potem Jakuba.
Und hat aus ihnen eine Familie gemacht.
I uczynił z nich rodzinę.
Aber Gott möchte uns nicht einfach zeigen, was Familie bedeutet.
Ale Bóg nie chce nam tylko pokazać, co oznacza rodzina.
Sondern er möchte uns zeigen, was Familie Gottes in seinen Augen ist.
Ale chce nam pokazać, czym jest rodzina Boża w jego oczach.
Und so könnte man fortfahren.
Moglibyśmy tak kontynuować.
Im zweiten Buch Mose finden wir dann.
W drugiej księdze Mojżeszowej potem odnajdujemy.
Ich wiederhole nochmal, das fängt auch mit einem und an.
Powtórzę tylko, że druga Mojżeszowa też zaczyna się od słowa i.
Dass aus dieser Familie ein Volk geworden ist.
Widzimy tam, że z tej rodziny ta rodzina stała się ludem Bożym.
Ein Volk, das so groß geworden ist.
Lud, który stał się tak wielki,
dass der Pharao in Ägypten Angst davor bekommen hat.
Że Faraon zaczął się obawiać tego ludu w Egipcie.
Kann man nachlesen in 2. Mose 1.
Możemy o tym przeczytać w drugiej księdze Mojżeszowej 1.
Das Volk Israel, obwohl es so stark zu sein schien,
i ten lud, chociaż wydawał się być takim mocnym,
war nicht in der Lage, sich selbst aus Ägypten zu befreien.
Nie był w stanie sam się uwolnić z Egiptu.
Das ist eigentlich widersinnig.
To jest w zasadzie coś sprzecznego.
Der Pharao hatte Angst vor den Israeliten.
Faraon bał się ludu izraelskiego.
Und hatte doch Macht über sie.
A jednak nad nimi panował.
Und das ist exakt das, was geistlicherweise heute der Fall ist.
I to dokładnie dzieje się dzisiaj.
Der Teufel, von dem der Pharao ein Bild ist.
Diabeł, którego obrazem jest Faraon.
Der hat Angst vor den Gläubigen.
On boi się, obawia się wierzących.
Und hat doch Macht über die Menschen.
A jednak panuje nad ludzkością.
Er hat Angst, alle Menschen zu verlieren, dass sie sich bekehren.
Boi się, że straci ludzi, że się nawrócą.
Und übt deshalb umso mehr Macht über den Menschen aus.
I dlatego panuje nad ludzkością.
Vielleicht habe ich das beim letzten Mal schon ein bisschen erklärt.
Być może już to tłumaczyłem ostatnim razem.
Das zweite Buch Mose zeigt uns,
że druga księga Mojżeszowa pokazuje nam,
wie Gott einen Menschen, der unter der Macht eines Bösen, einer bösen Macht steht,
jak Bóg ten lud, który stał pod mocą złego,
aus dieser Macht befreit,
uwolnił spod tej złej mocy.
Israel war nicht selbstständig in der Lage, das zu tun.
Izrael sam nie był w stanie tego uczynić.
So wie wir von Natur aus unter der Macht des Teufels standen,
tak jak i my z natury staliśmy pod mocą szatana.
Und unter der Macht der Welt,
i pod mocą świata,
Ägyptens,
czyli Egiptu.
Und unter der Macht der Sünde,
i pod panowaniem grzechu.
Und nicht in der Lage waren uns selbst zu befreien.
I nie byliśmy sami w stanie się uwolnić.
Das sagt uns Hebräer 2.
O tym mówi nam Hebrajczyków 2 rozdział.
In Hebräer 2 lesen wir.
W liście do Hebrajczyków 2 czytamy.
In Vers 14 und 15.
Wiersze 14 i 15. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.
Der natürliche Mensch ist der Knechtschaft unterworfen.
Naturalny człowiek jest poddany w niewolę.
Und deshalb ist der Jesus gekommen, um uns von dieser Knechtschaft zu befreien.
I dlatego Pan Jezus przyszedł, aby nas z tej niewoli, z tego poddaństwa uwolnić.
Wir waren dazu selber nicht in der Lage.
Sami nie byliśmy w stanie tego uczynić.
In 2. Mose finden wir zwei Mittel, die Gott anwendet.
W drugiej Księdze Mojżeszowej widzimy dwa środki, których używa Bóg.
Das ist erstens das Passa.
Po pierwsze Pascha.
Und das ist zweitens der Durchzug durch das Rote Meer.
A po drugie przejście przez Morze Czerwone.
Das Passa, sagt der Apostel Paulus, ist ein Bild von Christus.
Pascha, tak jak mówi apostoł Paweł, jest obrazem na Pana Jezusa, na Chrystusa.
Denn auch unser Passa ist geschlachtet worden, Christus.
Już na naszą Paschę został ofiarowany Chrystus.
Und wir verstehen dieses Bild sehr gut.
I dobrze rozumiemy ten obraz.
Auch das Volk Israel stand unter der Androhung, dass der Engel die Erstgeborenen töten würde.
Również ci Izraelici byli pod tym niebezpieczeństwem, że anioł mógł zabić pierworodnego.
Und deshalb wurden sie nur dadurch verschont, wenn sie das Blut an die Tür gestrichen hatten.
I byli tylko chronieni przez to, gdy pomalowali o drzwiach krwią.
Es musste also entweder das Lamm sterben,
a więc albo musiał umrzeć baranek,
oder der Erstgeborene.
Albo pierworodny.
Einer musste sterben.
Ktoś, jeden musiał umrzeć.
Und genauso ist das heute auch.
I dzisiaj jest dokładnie tak samo.
Entweder komme ich unter das ewige Gericht und den zweiten Tod.
Albo pójdę pod wieczny sąd, czyli drugą śmierć.
Oder ein anderer hat dieses Gericht für mich getragen und ist gestorben.
Albo ktoś inny poniósł za mnie ten sąd, umierając.
Wer Jesus als Retter annimmt,
kto przyjmuje Pana Jezusa jako Zbawiciela,
der kommt nicht ins Gericht.
Ten nie idzie pod sąd.
So wie der Israelit verschont wurde, wenn er das Blut gestrichen hat.
Tak samo jak Izraelita był zachowany, gdy drzwia były pomalowane krwią.
Nun wissen wir für uns,
wiemy odnośnie nas,
wenn wir an den Jesus glauben, sind wir für den Himmel gerettet.
Że gdy wierzymy w Pana Jezusa, jesteśmy uratowani dla nieba.
Da muss nichts noch weiteres geschehen, um in den Himmel zu kommen.
Nie musi się nic więcej stać, abyśmy poszli do nieba.
Warum finden wir dann bei dem Volk Israel,
więc dlaczego później widzimy u ludu izraelskiego,
dass sie von der Macht des Pharao erst durch den Durchzug durch das Rote Meer befreit waren?
Że musieli, żeby być uwolnionymi od mocy Faraona, musieli najpierw przejść przez Morze Czerwone.
Weil uns das Alte Testament nicht unsere Stellung zeigt in Christus.
Ponieważ Stary Testament nie pokazuje nam naszego stanowiska w Chrystusie.
Sondern das Alte Testament zeigt uns.
Ale Stary Testament pokazuje nam.
Wie wir diese Stellung in Christus nach und nach verstehen.
Jak nasze stanowisko w Chrystusie możemy zrozumieć
und verwirklichen.
I urzeczywistnić.
Denn um befreit zu sein von der Macht des Teufels,
aby być uwolnionym od mocy diabła,
und besonders von der Macht der Sünde,
a w szczególności od mocy grzechu,
ist noch etwas Zweites nötig.
Jest, do tego jest potrzebne jeszcze coś drugiego.
Also ich meine praktischerweise davon befreit zu sein.
Mam na myśli być w praktyczny sposób uwolnionym.
Wir müssen durch das Rote Meer gehen.
Musimy przejść przez Morze Czerwone.
Das Rote Meer zeigt uns nicht, wie der Herr Jesus an unserer Stelle gestorben ist.
Morze Czerwone nie pokazuje nam, jak Pan Jezus umarł w nasze miejsce.
Sondern Gott hat das Wasser des Roten Meeres wie Wände stehen lassen.
Ale Bóg rozdzielił Morze Czerwone i one stały jak ściany.
Und Mose ist vorangegangen.
Mojżesz przeszedł pomiędzy.
Ein Bild von dem Herrn Jesus, Mose.
Mojżesz, obraz na Pana Jezusa.
Und das Volk ist hinter ihm hergegangen.
A za nim szedł lud.
Das heißt, das, was Mose getan hat, hat auch das Volk getan.
A więc to, co uczynił Mojżesz, uczynił też lud.
Das ist das, was der Apostel Paulus in Römer 6, Vers 8 sagt.
To jest to, o czym mówi nam apostoł Paweł w Rzymian 8.
Da lesen wir.
Tam czytamy.
Wenn wir aber mit Christus gestorben sind. Römer 6, Vers 8.
Przepraszam, Rzymian 6, wiersz 8. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem.
Wenn ist eine Bedingung.
Gdy to jest wymaganie.
Aber eine erfüllte Bedingung.
Ale które zostało już wypełnione.
Heißt es bei euch auch wenn? Oder? Ja, ja. Man könnte auch übersetzen, da wir mit Christus gestorben sind.
Moglibyśmy też przetłumaczyć to, kiedy już jesteś, kiedy umarliśmy z Chrystusem.
Das heißt, als der Herr Jesus gestorben ist,
a więc kiedy Pan Jezus umarł,
da hat Gott mich in dem Herrn Jesus gesehen.
Wtedy Bóg widział mnie w Panu Jezusie.
Er ist gestorben, ich bin gestorben.
On umarł, ja umarłem.
Und das hat Gott im Blick auf jeden gesehen, der den Herrn Jesus als Retter annimmt.
I Bóg widział to w każdym, który przyjął Pana Jezusa jako Zbawiciela.
Sein Tod war unser Tod.
Jego śmierć była naszą śmiercią.
Kann ein Toter noch irgendwie unter der Macht stehen von irgendetwas?
Czy człowiek umarły może być pod panowaniem jeszcze jakiejkolwiek rzeczy?
Hat irgendjemand Gewalt über einen Toten?
Czy ktoś ma moc nad umarłym?
Nein.
Nie.
Und deshalb, weil wir mit Christus gestorben sind,
dlatego, jeśli umarliśmy z Chrystusem,
hat auch der Teufel und die Sünde keine Autorität mehr über uns.
Wtedy diabeł i grzech nie ma już nad nami autorytetu.
Aber natürlich, Römer 6, Vers 11,
ale oczywiście czytamy w Rzymian 6:11,
das müssen wir praktisch verwirklichen,
że musimy to praktycznie urzeczywistniać.
So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid.
Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu.
Da steht nicht, so auch ihr tut so, als ob ihr tot wäret.
Nie jest napisane, że czyńcie tak, jak gdybyście byli umarli.
Das wäre ja Schauspielerei.
To by było gra aktorska.
Sondern haltet euch für das, was ihr seid, gestorben.
Ale uważajcie się za takich, jacy jesteście, czyli za umarłych.
Das heißt, die Sünde lockt mich. Die Sünde will mich zum Sündigen bringen.
A więc grzech nęci mnie, kusi mnie.
Und dann kann ich sagen, ich bin tot.
I mogę powiedzieć, jestem umarły.
Ein Toter reagiert nicht auf irgendein Angebot.
Umarły nie reaguje na żadną ofertę.
Aber ich lebe doch.
Ale przecież żyję.
Ja, das stimmt.
Tak, to prawda.
Aber im Blick auf das Fleisch, im Blick auf die alte Natur, sagt Gott, du bist gestorben.
Ale w spojrzeniu na ciało, na starą naturę, Bóg mówi, jesteś umarły.
Und so habe ich das Recht zu sagen, ich bin gestorben.
Dlatego mam prawo powiedzieć, jestem umarły.
Das ist das, was der Durchzug durch das Rote Meer meint.
I to właśnie pokazuje nam przejście przez Morze Czerwone.
Das heißt, ab 2. Mose 15 haben wir ein befreites, ein erlöstes Volk.
A więc od 2. Mojżeszowej 15 rozdział mamy już uwolniony lud.
Und was lesen wir da?
I co później czytamy?
Was möchte Gott?
Czego chce Bóg?
Er möchte in der Mitte dieses Volkes wohnen.
Bóg chce mieszkać pośród tego ludu.
Wir verstehen gut, dass Gott nicht in der Mitte eines Volkes wohnen kann.
Dobrze rozumiemy, że Bóg nie chce mieszkać pośrodku ludu,
das unter der Herrschaft eines Bösen steht,
który stoi pod mocą złego.
Sondern Gott kann nur inmitten eines erlösten Volkes wohnen.
Ale Bóg może mieszkać tylko pośród uwolnionego ludu.
Und das will er.
I tego też chce.
Deshalb sollten Sie das Zelt der Zusammenkunft bauen.
Dlatego kazał zbudować namiot, czy przybytek, namiot zgromadzenia.
In der Mitte sozusagen stand die Bundeslade.
Po środku stała ta skrzynia przymierza.
Ein wunderbares Vorbild auf die Person des Herrn Jesus.
Wspaniały obraz na osobę Pana Jezusa.
Und so wohnte Gott inmitten des Volkes.
I tak mieszka Bóg pośród ludu Bożego.
So findet ihr den Schluss auch von 2. Mose 40.
I odnajdujemy też klucz w 2. Mojżeszowie 40.
Dass die Herrlichkeit Gottes auf diesem Zelt über der Bundeslade wohnte.
że chwała Pańska, chwała Boża mieszkała pośrodku nad tą skrzynią przymierza.
Das war durch die Wolken und die Feuersäule.
To się działo przez obłok i przez słup ognia.
Gott wohnte inmitten dieses Volkes.
Bóg mieszkał pośród ludu.
Es fragt sich, fragt man sich,
i możemy teraz zapytać,
was hat Gott für ein Ziel damit?
Jaki Bóg w tym miał cel?
Warum will er inmitten seines Volkes wohnen?
Dlaczego chce mieszkać pośród ludu?
Und da lernen wir in 3. Mose 1
i dowiadujemy się w 3. Mojżeszowej 1
und
i
dass er etwas vorhat mit diesem Volk.
Że miał pewien zamiar z tym ludem.
Und das, was er vorhat, ist,
a to, co, jaki miał zamiar,
und das ist das große Thema von 3. Mose,
i to jest wielkim tematem 3. Mojżeszowej,
dass er Gemeinschaft haben möchte mit dem Volk.
Bóg chce mieć, chciał mieć społeczność ze swoim ludem.
Was bringt es, inmitten eines Volkes zu wohnen, ohne eine Beziehung zu diesem Volk zu haben?
Cóż by to było, mieszkać pośród ludu bez posiadania społeczności z nim?
Nein, Gott möchte eine Gemeinschaft haben mit diesem Volk.
Nie, Bóg chciał mieć społeczność z tym ludem.
Und das ist das Thema von dem gesamten dritten Buch.
I to jest tematem całej 3. Księgi Mojżeszowej.
Das erste, was Gott uns da zeigt,
pierwsze, co Bóg nam pokazuje,
was der Inhalt dieser Gemeinschaft ist.
Co jest zawartością tej społeczności?
Das sind die ersten 7 Kapitel.
To są, to jest rozdziały 1 do 7.
Das sind die Opfer, die wir da finden.
Tam odnajdujemy ofiary.
Und die Opfer sprechen von der Person und dem Werk des Herrn Jesus.
I ofiary mówią o osobie i o dziele Pana Jezusa.
Das heißt, Gottes Gemeinschaft mit uns ist über die Person und die, das Werk des Herrn Jesus.
A więc Boża społeczność z nami odbywa się poprzez osobę i dzieło Pana Jezusa.
Das ist die Belehrung.
Takie jest pouczenie.
Jetzt fragen wir uns,
i teraz pytamy się,
ist das Wirklichkeit?
Siebie, czy taka jest rzeczywistość?
Ist das der Inhalt meiner Gemeinschaft mit Gott?
Czy to jest zawartością mojej społeczności z Bogiem?
Wie kann ich das prüfen?
Jak mogę tego dowieść?
Gemeinschaft mit Gott zu haben bedeutet für uns,
dla nas społeczność z Bogiem oznacza,
dass er zu uns spricht,
że On przemawia do nas,
und wir zu ihm sprechen.
A my mówimy do Niego.
Gemeinschaft ist immer zweiseitig.
Społeczność jest to rzecz obustronna.
Belehrung ist einseitig.
Pouczenie jest rzeczą jednostronną.
Von oben nach unten.
Z góry na dół.
Flehen ist auch einseitig.
Błaganie jest też rzeczą jednostronną.
Von unten nach oben.
Z dołu do góry.
Aber Gemeinschaft ist eben zweiseitig.
Ale społeczność jest rzeczą, która działa w dwie strony.
Das heißt, Gott spricht zu uns und wir antworten.
A więc Bóg mówi do nas, a my odpowiadamy.
Wodurch spricht Gott zu uns?
Przez co Bóg do nas mówi?
Durch sein Wort.
Przez swoje słowo.
Wodurch sprechen wir zu ihm?
W jaki sposób my mówimy do Boga?
Durch Gebet.
Przez modlitwę.
Also fragen wir uns, was erkenne ich in dem Wort Gottes? Was verstehe ich in dem Wort Gottes?
A więc pytamy się, pytam siebie, co mogę zrozumieć w Słowie Bożym?
Lese ich das Wort Gottes, um etwas über die Person des Herrn Jesus kennenzulernen?
Czy czytam Słowo Boże, aby poznać osobę Pana Jezusa?
Denn das ist es, was Gott am wichtigsten, am wertvollsten ist.
Ponieważ to jest najbardziej cenna rzecz dla Boga.
Wir singen ja in einem Lied.
Śpiewamy w jednej pieśni.
O Vater, einer ist vor allem.
Ojcze jest jeden przed wszystkimi.
Das heißt, das ist dem Vater am wichtigsten, sein Sohn.
To jest najważniejsze dla Ojca, Jego Syn.
Und zwar sein Sohn als gestorbener.
Mianowicie Jego Syn jako umarły.
Umgekehrt, worüber sprichst du mit Gott?
I druga strona, o czym rozmawiasz z Bogiem?
Kennen wir das überhaupt?
Czy znamy to w ogóle?
Wie sehen deine Gebete aus?
Jak wyglądają twoje modlitwy?
Ist das immer zu meinem Jesus?
Czy ta modlitwa jest zawsze do Pana Jezusa?
Oder kennen wir Gebete zu Gott unserem Vater?
Albo czy znamy też modlitwę do Boga Ojca?
Und worüber sprechen wir mit ihm?
I o czym z nim rozmawiamy?
Jetzt ist völlig klar.
Jest rzeczą oczywistą.
Wir dürfen mit Gott über alles sprechen.
Że z Bogiem możemy rozmawiać o wszystkim.
Alles, was uns beschäftigt.
Wszystko, co nas zajmuje.
Meine Sorgen.
Moje zmartwienia.
Meine Ängste.
Moje strachy.
auch worüber ich mich freue.
To, co mnie raduje.
Ich kann mit ihm über meinen Beruf sprechen.
Mogę z nim porozmawiać o moim zawodzie.
Über meine Familie.
O mojej rodzinie.
Über meine Arbeit. Arbeit hatten wir. Über meine Hobbys, meine Ferien.
O moim hobby, o moich wakacjach.
Was auch immer.
Cokolwiek, o czymkolwiek.
Aber die Frage ist doch, sprechen wir mit ihm über seinen Sohn?
Ale pytanie brzmi, czy rozmawiamy z nim o jego synu?
Beschränkt sich das bei uns nur auf den Sonntagvormittag?
Czy ogranicza się to tylko u nas do niedzielnych przedpołudni?
Wenn wir gemeinsam hier sind, um zum Gedächtnis des Herrn zusammenzukommen?
Kiedy tutaj się zbieramy, aby opowiadać pamiątkę śmierci Pana Jezusa?
Oder kenne ich das auch persönlich, diese Gemeinschaft mit ihm?
A może znam też tą społeczność osobiście w moim życiu?
Gemeinschaft ist natürlich noch weitergehend.
Społeczność idzie jeszcze dalej.
Morgen kommen wir zu dem Friedensopfer.
Jutro będziemy mówić o ofierze pojednania.
Und das Friedensopfer ist Gemeinschaft nach oben und untereinander.
I ta ofiara pojednania mówi o pokoju w górę i też pomiędzy nami.
Was ist der Inhalt unserer Gemeinschaft miteinander?
Co jest przedmiotem społeczności naszej pośród nas?
Auch da gilt natürlich.
Oczywiście i tutaj obowiązuje.
Wir dürfen über alles miteinander sprechen.
Że możemy rozmawiać o wszystkim.
Über unsere Familie, über unseren Beruf, über alles.
O rodzinie, o pracy, o wszystkim.
Aber sprechen wir auch mal und im Wesentlichen über die Person oder das Werk des Herrn Jesus. Im wichtigsten.
Ale czy rozmawiamy przede wszystkim o najważniejszej rzeczy, o osobie Pana Jezusa?
Gott beginnt das Thema der Gemeinschaft mit dem, was für ihn der wichtigste Inhalt der Gemeinschaft ist.
Bóg rozpoczyna ten temat społeczności od tego, co jest najważniejszym,
was ihm das Wichtigste ist.
Co jest dla niego najważniejsze.
Dann finden wir in den Kapiteln 8 und 9.
W rozdziałach 8 i 9 widzimy.
Das ist die Priesterweihe im dritten Buch Mose.
Widzimy to kapłaństwo.
Wer der Gegenstand der Gemeinschaft ist.
Kto jest przedmiotem społeczności.
Gott hat Gemeinschaft mit Priestern.
Bóg miał społeczność z kapłanami.
Nun wissen wir aus 1. Petrus 2 zum Beispiel.
Wiemy z 1. listu Piotra 2 na przykład.
Wir sind zu einem Priestertum gemacht worden.
Że my jesteśmy uczynieni kapłaństwem.
Und zwar jeder von uns, jeder, der an den Jesus glaubt.
A mianowicie każdy z nas, każdy, kto wierzy w Pana Jezusa.
Aber ihr seht im Alten Testament, dass das nur eine Familie war.
Ale w Starym Testamencie widzimy, że była to tylko jedna rodzina.
Nämlich nur die Nachkommen Aarons.
Czyli potomkowie Aarona.
Das ist natürlich einerseits ein Gegensatz zu der christlichen Zeit.
Jest to z jednej strony coś przeciwstawnego do czasów Nowego Testamentu.
Aber es zeigt zweitens,
ale po drugie,
die Realität.
Jest to rzeczywistością.
Dass es auch heute nur leider sehr wenige sind,
że i dzisiaj niestety jest to tylko są niewielka liczba ludzi,
die ein Bewusstsein haben, dass sie Priester sind.
Którzy mają tą świadomość, że są kapłanami.
Und die diesen Priesterdienst auch ausüben.
I którzy wykonują tę służbę kapłańską.
Ich komme morgen unter einem ganz speziellen Gesichtspunkt beim Friedensopfer nochmal darauf zurück.
Jeszcze jutro spojrzymy na to w szczególny sposób przy ofierze pojednania czy pokojowej.
Ein Priester war der Repräsentant Gottes vor dem Volk.
Kapłan był reprezentantem Boga pośród ludu.
Die Priester haben das Volk belehrt.
Kapłani pouczali lud.
Die Priester haben das Wort Gottes ihnen nahegebracht.
Kapłani podawali ludziom Słowo Boże.
Der Priester war auch der Repräsentant des Volkes vor Gott.
Kapłan był.
Der Priester war auch der Repräsentant des Volkes vor Gott.
Kapłan był też reprezentantem ludu przed Bogiem.
Er hat zum Beispiel die Opfer des Volkes gebracht.
Na przykład przynosił ofiary od ludu.
Er war der Fürbittende für das Volk.
On był tym, który modlił się za lud.
Das heißt, Priester standen vor Gott.
A więc kapłan stał przed Bogiem.
Und sie haben Gottesdienst geübt.
I oni wykonywali służbę Bożą.
Und dem Volk Gottes Wort nahegebracht.
I przynosili ludziom Słowo Boże.
Ist das mein Charakter?
Czy taki jest mój charakter?
Gott kann praktischerweise nur mit solchen Gemeinschaft pflegen.
Bóg tylko z takimi może w praktyczny sposób pielęgnować społeczność.
die praktischerweise Priesterdienst ausüben.
Którzy w praktyczny sposób urzeczywistniają służbę kapłańską.
Dann findet ihr Kapitel 10 bis 15.
W rozdziałach 10 do 15.
Und da findet ihr verschiedene Formen der Unreinheit.
Możemy znaleźć różne formy zanieczyszczenia.
Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Punkte ein.
Czy nieczystości. Nie będę teraz wchodził w każdy punkt.
Aber all diese Unreinheiten sprechen von Sünde.
Ale każda taka nieczystość mówi o grzechu.
Und das heißt, es gibt Hindernisse im Blick auf die Gemeinschaft.
A więc mogą zaistnieć przeszkody w społeczności.
Wenn ich gesündigt habe, wie könnte ich in diesem Zustand Gemeinschaft mit Gott pflegen?
Jeśli zgrzeszyłem, jak w takim stanie mogę mieć społeczność z Bogiem?
Undenkbar, dass der heilige Gott Gemeinschaft pflegt mit solchen, die Sünde in ihrem Leben zulassen.
Niedopuszczalne, że Bóg mógłby mieć społeczność z kimś, kto dopuszcza się grzechu.
Jetzt wissen wir, dass wir, wie Jakobus das ausdrückt, oft straucheln, hinfallen.
Wiemy też, tak jak nam to Jakub mówi w swoim liście, że często upadamy.
Darum geht es nicht.
Nie o to chodzi.
Sondern es geht darum, leichtfertig über Sünde hinwegzugehen.
Ale chodzi o to, że ktoś może tak lekko przejść nad grzechem.
Sind wir solche, die, wenn wir gesündigt haben, das wirklich sofort bekennen?
Czy jesteśmy takimi, którzy gdy zgrzeszą, to rzeczywiście od razu to wyznajemy?
Dann gibt es 3. Mose 16.
Jest też 3. Mojżeszowa 16.
Das ist der Sühnungstag.
To jest dzień pojednania.
Und das ist die Grundlage der Gemeinschaft.
I to jest podstawą społeczności.
Die Grundlage ist, dass der Jesus Sühnung vollbracht hat und uns mit Gott versöhnt hat.
Podstawą jest to, że Pan Jezus sprawił pojednanie i pojednał nas z Bogiem.
Ohne das könnte keiner von uns Gemeinschaft mit Gott haben.
Bez tego nikt z nas nie mógłby mieć społeczności z Bogiem.
Dann gibt es in den Kapiteln 17 bis 22.
Następnie w rozdziałach 17 do 22.
Voraussetzungen, um Gemeinschaft mit Gott pflegen zu können.
Wymagania, aby widzimy wymagania, aby móc pielęgnować społeczność z Bogiem.
Ich nenne mal zwei Beispiele.
Wymienię dwa przykłady.
Reinheit.
Czystość.
Und Heiligkeit.
I świętość.
Dann findet ihr in 3. Mose 23, das sind die Feste des Herrn.
Następnie rozdział 23, tam odnajdujemy święta Pana.
Das Ziel der Gemeinschaft.
Cel społeczności.
Er führt in die Ruhe ein.
Prowadza nas w pokój.
Und dann findet ihr zum Schluss in den Kapiteln 24 bis zum Schluss.
I rozdziały 24 do końca.
Dass uns gezeigt wird die Treue Gottes.
Pokazują nam wierność Bożą,
ohne die niemand Gemeinschaft mit Gott dauerhaft haben kann.
Bez której nikt nie mógłby mieć trwałej społeczności z Bogiem.
Das mal so als einen gewissen Überblick.
To taki przegląd.
Jetzt kommen wir zu den Opfern.
Teraz przejdziemy do ofiar.
Wenn ihr, wie ich, Kind gläubiger Eltern seid oder gewesen wärt,
jeśli jesteście tak jak ja dziećmi rodziców wierzących,
dann habt ihr mit diesem Thema von frühester Jugend an zu tun.
To macie z tym tematem z dzieciństwa do czynienia.
Trotzdem muss man sich ja die Frage stellen.
Pomimo to musimy zadać sobie pytanie.
Warum können wir überhaupt Opfer mit der Person beziehungsweise dem Werk des Herrn Jesus in Verbindung bringen?
Dlaczego w ogóle możemy łączyć ten temat ofiar z Panem Jezusem?
Und dazu müssen wir ins Neue Testament gehen.
Dlatego musimy spojrzeć w Nowy Testament.
Denn die Opfer im Alten Testament waren ja Tieropfer.
Ponieważ w Starym Testamencie te ofiary były ofiarami ze zwierząt.
Wir haben das in 3. Mose 1 gelesen, ein Rind oder Kleinvieh.
Czytaliśmy tam w 3. Mojżeszowej, czy cielec, czy bydło rogate.
Warum soll das von der Person und dem Werk des Herrn Jesus sprechen?
Dlaczego to ma mówić o ofierze czy osobie Pana Jezusa?
Und ich finde es ganz wichtig,
i myślę, że jest to bardzo ważne,
dass wir zur Erklärung des Alten Testamentes das Neue Testament heranziehen.
Abyśmy używali do tłumaczenia Starego Testamentu Nowego Testamentu.
Und in Epheser 5, Vers 2 lesen wir.
W Efezjan 5, drugi wiersz czytamy.
Christus hat uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch.
Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności.
Ihr findet hier zwei Ausdrücke für Opfer.
Odnajdujemy tutaj dwa wyrażenia na ofiarę.
Darbringung.
Dar.
Und Schlachtopfer.
I ofiara.
Und das sind, ist eine Einteilung der Opfer in zwei Klassen.
Mamy tutaj podział tych ofiar na dwie grupy.
Schlachtopfer sind blutige Opfer.
Te ofiary, czy ofiary rzeźne, to są właśnie ofiary z krwi.
Das heißt, wo ein Tier gestorben ist.
Ofiary krwawe, gdzie zwierzę musiało umrzeć.
Und Darbringung ist ein nicht blutiges Opfer.
I dar to jest ofiara, która nie jest krwawa.
Wie wir das morgen in dem Speisopfer 3 Mose 2 sehen.
Tak jak to jutro będziemy mogli widzieć w drugim rozdziale ofiara z pokarmu.
Und bei beiden wird hier gesagt, das hat Christus getan.
I co do obu tych grup czytamy, że to uczynił Pan Jezus.
Christus hat sich als Darbringung für Gott und für uns gegeben.
Chrystus wydał siebie jako dar za ciebie i za mnie.
Das heißt, Darbringung in seinem Leben hat er Gott verherrlicht.
To oznacza, że Pan Jezus w swoim życiu uwielbił Boga.
Und zweitens, er war das Schlachtopfer.
Po drugie, był tą ofiarą rzeźną, ofiarą.
Das heißt, er ist gestorben zur Verherrlichung Gottes.
To znaczy, umarł dla uwielbienia Bożego.
Aber auch für uns haben wir gelesen.
Ale i za nas, tak jak czytaliśmy.
Das heißt, zu unserer Erlösung.
To znaczy, dla naszego odkupienia.
Ich füge hinzu.
Dodam jeszcze.
Es gibt überhaupt kein Opfer in 3. Mose 1 bis 7.
Nie ma w tych rozdziałach 3 Mojżeszowej 1 do 7 ofiary,
das nicht mit Sünde zu tun hätte.
Która nie miałaby do czynienia z grzechem.
Selbst das Brandopfer, das vollkommen zur Verherrlichung Gottes war,
tak jak ofiara całopalna była całkowicie dla uwielbienia Boga,
war zur Sühnung.
Ona była dla ubłagania.
Und das hat mit Sünden zu tun.
I miała do czynienia z grzechem.
Das heißt, Opfer gibt es überhaupt nur, weil Sünde in diese Welt gekommen ist durch uns Menschen.
A więc ofiary istnieją w ogóle dlatego, że grzech wszedł na świat.
Und jedes Opfer hat eine Seite Gott zugewendet und eine Seite uns zugewendet.
I z jednej strony ofiara kieruje się do Boga, a z drugiej do nas.
Und die höhere Seite ist immer Gott zugewendet.
Ta większa, wyższa strona zawsze jest kierowana do Boga.
Jetzt sagt uns 1. Petrus 2.
Pierwszy list Piotra 2 mówi nam,
dass wir heute natürlich keine materiellen Opfer bringen,
że dzisiaj nie składamy materialnych ofiar,
sondern Vers 5.
1. Piotra 2, 5.
Wir sind ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer Gott wohlangenehm durch Jesus Christus.
Jesteśmy domem duchowym, kapłaństwem świętym, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.
Das heißt, wir kommen heute nicht mit Tieren hierhin.
To oznacza, że nie przychodzimy tutaj teraz ze zwierzętami,
sondern wir bringen geistlicherweise Opfer.
Ale przynosimy ofiary w sensie duchowym.
Und das bestätigt auch der Schreiber des Hebräerbriefes.
I to potwierdza pisarz listu do Hebrajczyków.
In Hebräer 13.
W liście do Hebrajczyków 13.
Wo er davon spricht.
Gdzie mówi o tym.
Vers 15.
Wiersz 15. Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię.
Das heißt, wir bringen geistlicherweise Opfer.
To oznacza, że w sposób duchowy przynosimy ofiary.
Damit haben wir die wesentlichen christlichen Erklärungen dafür, was Opfer im Alten Testament bedeuten.
Tutaj mamy te najważniejsze wytłumaczenie tego, co oznaczały ofiary w Starym Testamencie.
Erstens finden wir, dass Christus das Opfer ist.
Po pierwsze, dowiadujemy się, że Chrystus był tą ofiarą.
Da gibt es jetzt zwei Blickwinkel drauf.
I na to możemy spojrzeć z dwóch stron.
In Römer 8 beispielsweise lesen wir,
na przykład w Rzymian 8 czytamy,
dass Gott seinen eigenen Sohn nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat.
Że Bóg nie oszczędził swojego syna, ale go za nas wszystkich wydał.
Das heißt im Bild von 3. Mose 1,
a więc w spojrzeniu na 3. Mojżeszową 1,
ist der Priest, ist der Opfernde, ist Gott.
Ten, który ofiaruje, jest tym, który ofiaruje, jest Bóg.
Auch der Priester, der den Herrn Jesus auf den Altar gelegt hat.
Jestem kapłanem, który położył Pana Jezusa na ołtarzu.
Das ist das Kreuz.
Czyli krzyż.
Gott hat seinen eigenen Sohn gegeben.
Bóg dał własnego syna.
Dann finden wir einen zweiten Blickwinkel darauf.
Drugie spojrzenie na to.
In Hebräer 9 sagt der Schreiber.
W Hebrajczyków 9 mówi pisarz.
Dass der Jesus sich selbst durch den ewigen Geist Gott geopfert hat.
Że Pan Jezus darował siebie przez Ducha Wiecznego Bogu.
Das heißt, der Herr Jesus ist der Opfernde.
Więc Pan Jezus jest tym ofiarującym.
Der Priester, der sich selbst auf den Altar gelegt hat.
Kapłanem, który sam siebie położył na ołtarzu.
Und das Opfer.
I też jest ofiarą.
Das ist die zweite Blickwinkel, der zweite Blickwinkel.
To jest to drugie spojrzenie.
Christus hat sich selbst gegeben.
Chrystus dał samego siebie.
Jetzt gibt es eine dritte Seite.
Jest też trzecia strona.
Das ist das, was wir hier in Vers 15 gelesen haben, Hebräer 13.
To jest to, co czytaliśmy w 15 wierszu 13 rozdziału Hebrajczyków.
Dass wir Opfer bringen.
Że my przynosimy ofiary.
Das heißt natürlich nicht, dass wir, wie das in der katholischen Kirche gesagt wird, den Herrn Jesus nochmal opfern.
Nie tak, jak to jest rozumiane w Kościele katolickim, że Pan Jezus jeszcze raz jest ofiarowany.
Sondern, dass wir geistliche Schlachtopfer bringen.
Ale przynosimy duchowe ofiary.
Opfer des Lobes.
Ofiary pochwalne.
Das heißt, Gott Anbetung bringen im Blick auf das, was der Herr Jesus getan hat.
A więc przynosimy Bogu uwielbienie w spojrzeniu na to, co uczynił Pan Jezus.
Und das ist ein ganz besonderes Vorrecht, das wir haben.
I to jest szczególny przywilej, który mamy.
Ich sage schon jetzt vorweg,
powiem już zawczasu,
das ist der eigentliche Sinn von 3. Mose 1 bis 7.
Że to jest jedyny sens tego tych rozdziałów 1 do 7 trzeciej Mojżeszowej.
Ich werde das in der zweiten Stunde noch mal erklären, warum das so ist.
W drugiej godzinie wytłumaczę, dlaczego tak jest.
Aber wenn wir den Punkt nicht erfassen, dann werden wir 3. Mose 1 zum Beispiel nicht verstehen können.
Ale jeśli nie zrozumiemy tego punktu, to też nie zrozumiemy tych rozdziałów trzeciej Mojżeszowej.
Was uns betrifft, gibt es aber noch eine zweite Seite.
Co nas dotyczy, jest jeszcze druga strona.
Hebräer 13, Vers 16.
Hebrajczyków 13, 16. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu.
Das heißt, der Geist Gottes vergleicht das materielle Geben mit Opfern.
To oznacza, że Duch Boży porównuje materialne dary jako ofiary.
1. Korinther 16 sagt,
1. Korinther 16 mówi,
dass wir an jedem ersten Tag der Woche eine Sammlung haben sollen.
Że każdego pierwszego dnia tygodnia powinniśmy mieć zbiórkę.
Und das Vorbild davon ist das Opfer in 3. Mose 1 bis 7.
A przykładem na to jest 3. Mojżeszowa, rozdział 1 do 7.
Das heißt, das ist ein Opfer ganz für Christus, ganz für Gott.
To jest, a więc to jest ofiara całkowicie dla Pana Jezusa, dla Boga.
Der Apostel Paulus nennt das auch in, zum Beispiel in Philippa 4 und an anderer Stelle ein Wohlgeruch, ein Opfer des Wohlgeruchs.
Apostoł Paweł nazywa to między innymi w Filipian 4, ale też na innych miejscach miłą wonią dla Boga.
Das adelt unser Geben. Adeln macht das ganz besonders wertvoll für Gott.
To czyni to szczególnie wartościowym dla Boga.
Das materielle Geben ist nicht nur so eine Sammlung ganz am Ende der Stunde.
Ta materialna ofiara to nie tylko jest to zbiórka na koniec godziny,
sondern in Gottes Augen ein wertvolles Opfer,
ale w oczach Bożych jest to wartościowa ofiara,
dass wir in einer Haltung geben sollten,
którą powinniśmy ofiarować, dawać w takim nastawieniu,
wie wir das in 3. Mose 1 dann vor uns haben,
jakie odnajdziemy w 3. Księdze Mojżeszowej.
Jetzt habe ich noch einen dritten Aspekt bei den Opfern.
Jeszcze trzeci aspekt co do ofiar.
In Römer 12 lesen wir,
Rzymian 12 czytamy,
in Vers 1,
w wierszu pierwszym. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza.
Hier spricht der Apostel Paulus über unser Leben.
Tutaj apostoł Paweł mówi o naszym życiu.
Und unser Leben soll sein wie ein Opfer für Gott.
Nasze życie powinno być jak ofiara dla Boga.
So wie der Jesus die Erfüllung des Brandopfers ist,
Tak jak Pan Jezus jest wypełnieniem ofiary całopalnej.
Ganz für Gott.
Całkowicie dla Boga.
So sollen wir unser Leben sehen.
Tak samo powinniśmy widzieć nasze życie.
Unser Leben ist nicht irgendwie so egal wie Leben.
Nasze życie nie powinno być takie obojętnie jakie.
Sondern soll wie ein Brandopfer für Gott, für seine Verherrlichung sein.
Ale powinno być jak ofiara całopalna, całkowicie dla uwielbienia Boga.
Das zeigt, wie wertvoll unser Leben für Gott sein kann.
To pokazuje, jak wartościowe nasze życie może być dla Boga.
Und das sollte es sein.
I takie powinno być.
Der Jesus in seiner Hingabe im Tod ist das Beispiel für uns.
Pan Jezus w swoim oddaniu w śmierci jest przykładem dla nas.
Die Frage ist, ob wir so unser Leben sehen und so unser Leben führen.
Pytaniem, czy tak widzimy i tak prowadzimy nasze życie.
Soweit mal bei dieser ersten Stunde eine Einleitung. Ich habe noch einen Punkt, den ich aber in der zweiten Stunde nachtragen möchte über die Opfer, die einleitenden Charakter haben, aber das können wir gleich machen.
To było takie wprowadzenie do tego tematu ofiar. Jest jeszcze jeden punkt, który poruszę podczas drugiej godziny.